Witam wszystkich bardzo serdecznie na tym miejscu. Takie jesienne popołudnie. Ci, którzy są pierwszy raz, szczególnie serdecznie niech was Pan błogosławi na tym miejscu. Amen. Jeszcze chciałbym chwilę, zanim będziemy czytać Boże Słowo, powiedzieć coś. Nasi bracia i siostry z Heilbronn są w tej chwili gdzieś w klinice w Heidelbergu. Rozmawiałem z nimi przed chwilą. Tam jest ktoś chory i wszyscy pojechali modlić się o uzdrowienie tej osoby. I myślę, że na koniec też dołączymy się do tej modlitwy o uzdrowienie. Oni tam są w szpitalu i jeszcze jakiś czas tam będą. Prosili o wsparcie. Jeżeli ktoś był tydzień temu, to może ktoś jeszcze pamięta, o czym mówiliśmy. Jeśli ktoś nie był, może zawsze zobaczyć w internecie, tak? Może. Nadrabiamy, te kazania nadrabiamy. Niedługo będą wszystkie aktualne. Ostatnio mówiliśmy, był taki obraz statku, żaglowca, który stoi na zepsutej wodzie, bez żagli. I później obraz statku, który stoi już z żaglami rozpiętymi. Przychodzi wiatr, taki statek rusza i później wysoka fala i wielki wiatr i statek płynie, jak to się mówi, pełną parą. Upodobało się naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi porównywać Ducha Świętego do wiatru. Biblia mówi o Duchu Świętym jako o wodzie, o ogniu i o czym jeszcze. Ale Jezus powiedział jak wiatr. To było i w Starym Testamencie i tak stało się w Nowym. Kiedy rozmawia z Nikodemem, mówi mu o życiu cielesnym i duchowym. I nagle zaczyna mówić do niego, wiatr wieje i nie wiesz skąd przychodzi i dokąd wieje. Zastanawialiśmy się nad tym, że czasem są rzeczy, których nie możemy widzieć ludzkimi oczyma, ale one są w świecie duchowym, prawda? Jezus właśnie o tym mówił. Kiedy w Dzień Zielonych Świąt, jest to opisane na początku Dziejów Apostolskich, Duch Święty wstępuje na zebranych, wszystkich bez wyjątku, to jest to opisane jako powiew, nagły powiew wiatru. I doszliśmy do wniosku, że możesz stać na spokojnej wodzie ze złożonymi żaglami i nic się nie wydarzy. Aby Duch Święty zaczął działać w twoim i moim życiu, musisz rozwinąć żagle. W chrześcijańskim języku to jest po prostu zacznij się modlić. Jeżeli zaczynasz się modlić, Duch Święty przychodzi i ten wiatr zaczyna działać. Jeżeli twoje żagle są zwinięte, jeśli moje żagle są zwinięte, to wiatr przychodzi, ale statek stoi dalej. Upodobało się Jezusowi podać ten przykład. Duch Święty jako wiatr. Dzisiaj będziemy się zastanawiali nad czymś innym. Ktoś patrzył gdzieś tam na Facebooku i tak dalej. Temat, jak uzdrawia Bóg. To jeden brat mówi, przyszedłem, bo to taki ciekawy temat. Jak Bóg uzdrawia? Bracie, to jest proste. Bóg uzdrawia tak, jak chce. A pytanie, jak uzdrawia Bóg? Dla tych, którzy coś już przeżyli z Bogiem i idą za Bogiem, to jest tylko jedna odpowiedź. Bóg jest wielkim, suwerennym, niezależnym od nikogo Bogiem i uzdrawia tak, jak chce. To, co my możemy śledzić na kartach Nowego Testamentu, jak uzdrawiał Jezus. Możemy patrzeć na te przykłady, uczyć się od Niego, bo On mówi, że kiedy ja odejdę, poślę wam innego pocieszyciela. Dlaczego innego? Bo on był tym pierwszym. On mówi, kiedy ja odchodzę do Ojca, poślę wam innego pocieszyciela, który przypomni wam wszystko i wprowadzi was we wszystko. Ducha prawdy, Ducha Świętego. I o tym ostatnio mówiliśmy. Jezus powiedział, kiedy ja odejdę, to nie zostawię was sierotami. Wy będziecie większe rzeczy czynić niż ja. Czy wierzysz w to? Amen? Czyli co? Również, jeśli chodzi o uzdrowienie, również, jeżeli chodzi o uwalnianie, jeśli chodzi o uwolnienie ludzi z wielu, wielu, wielu rzeczy, tak? Wielu obciążeń. On to obiecał. Czy on się mógł pomylić? Że wy będziecie większe czynić rzeczy niż ja. Wow! On powiedział, nie będę was nazywał więcej moimi sługami, tylko przyjaciółmi. Ja wiem, że niektórzy chcieliby sobie zrobić kumpla z Jezusa, kolegę. To może nie jest właściwe. On jest wielkim, potężnym Bogiem, ale jednocześnie mówi do nas, że nie będę was nazywał sługami, tylko przyjaciółmi. To już jest coś, prawda? A na początku powiedział, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To też jest coś, prawda? I w tym miejscu jesteśmy. Dzieci Boże, przyjaciele Jezusa. I jednocześnie On mówi, że będziemy większe czynić rzeczy niż On sam. Amen? Jesteście gotowi na Boże Słowo? Od rana. No tak. Albo Mieciu, tutaj trzeba by było powiedzieć godzinę dłużej, więcej dla Bożego Słowa. Bo jak ktoś się obudził według starego czasu, no to miał godzinę więcej. Słuchajcie, Ewangelia Marka, 7 rozdział, od wersetu 31. To są historie bardzo znane. Marek w ogóle opisuje, jest to wersja skrótna Ewangelii dla Rzymian raczej, gdzie opisuje Jezusa jako sługę. Dobry sługa musi szybko i dużo wszystko robić, prawda? Dobry sługa to nie jest taki, co siedzi i rozmyśla, filozof, tylko taki, który robi, robi, robi. Dlatego w Ewangelii Marka czytamy, że jak Jezus stał, to poszedł, doszedł, uzdrowił iluś po drodze i nie jest napisane nigdzie, że usiadł, tylko jak wszedł do miasta, to od razu coś innego robił. Cały czas są czynności, które on wykonuje jako dobry sługa. Bardzo dużo czynności. Bo to jest Ewangelia, która przedstawia Jezusa jako sługę wszystkich. Zobaczmy 7 rozdział Marka od... Będziemy czytali powoli. To jest 1077. Ja wierzę, że wy macie jeszcze tą tradycyjną Biblię. Jeżeli ktoś ma na komórce, to nie wiem, która tam strona jest, ale w tych tradycyjnych Bibliach, tak? Ta sama. Będziemy czytali z tłumaczenia brytyjskiego. Od wersetu 31. A gdy znowu wyszedł z okolicy Tyru, przeszedł przez Sydon nad Morze Galilejskie, środkiem ziemi dziesięciogrodzia. Wiecie, to jest taki ulubiony obszar Jezusa. On tam lubił przebywać. To była jego baza, tam czerpał moc, Kafarnaum, Chorazm. Te wszystkie miejscowości po tej właściwej stronie Jeziora Galilejskiego to był jego ulubiony teren. Po przeciwnej stronie ta kraina Gerazyńczyków lub Gadareńczyków, w zależności od tłumaczenia, to był ten nieprzychylny rejon dla niego, gdzie nie bardzo go chcieli. Ale tam często przebywał w tej swojej bazie. I czytamy dalej. I przywiedli do niego głuchoniemego i prosili go, aby położył nań rękę. Jest napisane wyraźnie, że ten głuchoniemy nie przyszedł sam, przywiedli go, przyprowadzili go do niego i od razu powiedzieli, co ma zrobić i jak. Poprosili go, nie nawet, żeby położył na niego ręce, tylko że wystarczy, żeby położył na niego rękę. Powiedzieli, mistrzu, połóż na niego rękę. My często też przychodzimy do Boga i mówimy tak, Panie Jezu, zrób to i to i będzie w porządku. Taki automat do spełniania życzeń. Zrób to, i tak, żeby było, żeby to nie było dla mnie jakaś niespodzianka. Zrób tak, jak ja chcę, żeby ja wiedział, że to ty. Bo jak ty zrobisz inaczej, to mogę być zaskoczony. I oni mówią do niego, połóż na niego rękę. Ale wiecie, Jezus nigdy nie robił tego, czego oczekiwali ludzie. Mówi tak, popatrz teraz na mistrza, jak on to zrobi. My to już mamy ten schemat opracowany. To jest ta i ta szuflada, to jest ten system. Wiecie, wielu było naśladowców, ale on nigdy nie dał się zamknąć w jakiś schemat, że będzie robił to tak, albo tak, albo tak. I on mówi, połóż na niego rękę. I dalej czytamy, a wziąwszy go na bok od ludu, osobno włożył palce swoje w uszy jego, splunął i dotknął się jego języka. Czyli co? Nie ma koncertu życzeń. On nie robi tak, jak oni chcą. Aha, chcecie, żebym położył rękę, to położę rękę, sprawa załatwiona. Najpierw patrząc, że oczekiwali sensacji, byli przygotowani na cud. Wiecie, zawsze wokół niego było, mogę sobie tak wyobrazić, dużo gapiów, czyli chcieli coś przeżyć. Dzisiaj tak samo jest. ludzie chcą widzieć coś nadzwyczajnego. I już sobie wyobrażali, jak to będzie. A tutaj niespodzianka, bo czytamy, on wziął na bok tego człowieka od ludu, poza tłum. Nigdy nie zrobił cudu na zamówienie, na pokaz. Nigdy. I wziął tego człowieka na bok. Jest napisane jeszcze, na bok osobno, czyli nie brał ze sobą jakiejś obstawy apostołów i uczniów i nie wiadomo kogo, tylko osobno. Chciał mieć czas z nim. Myśli sobie, taki wielki Bóg, on może przyjść do ciebie i do mnie i mieć czas tylko dla ciebie. On chciał to pokazać, że Jezus pomimo tych tłumów miał czas dla indywidualnego człowieka, dla ciebie i dla mnie, osobno. Tłumy czekały, można powiedzieć. Ale on poszedł, żeby porozmawiać z jednym człowiekiem. Jak rozmawiać? Głuchoniemy. Po co z nim poszedł na bok? I zrobił inaczej, niż oni chcieli na zamówienie. Oni chcieli połóż rękę i do widzenia. A tutaj jest napisane tak. Włożył palce swoje w uszy jego. Bo był głuchy, prawda? I tu jest napisane, splunął, ale nie wiemy jak, gdzie, ani po co. W innym miejscu, w innej historii jest napisane, że splunął na ziemię, zrobił błoto i to błoto włożył z powrotem na oczy chorego, niewidomego. A tutaj splunął. Wiecie, ja nie lubię ludzi, co spluwają, na przykład oni, jak ci, co palą papierosy, to co jakiś czas spluwają na ziemię. Są takie kultury gdzieś w Japonii czy w Chinach, co oni cały czas spluwają, mają takie spluwaczki, do których spluwają i to po prostu jest tak dla nas jak mycie rąk albo coś takiego zaszczytnego. Ale my chyba w naszej kulturze jakoś nie możemy się z tym zgodzić. Nie wiem, po co on splunął. No sorry. Nie wiem. Nie palił. Nie wiem, co to miało oznaczać. I dotknął się jego języka. Włożył mu palce do uszu, tak? On nie słyszał. I później dotknął się jego języka. Też jest bardzo ogólnikowo napisane, jak i tak dalej. Myśli sobie, ej, to było konieczne? Bo jest powiedziane, panie, powiedz słowo. Powiedz słowo na odległość. Moja córka jest chora gdzieś daleko. Powiedz słowo. Będzie uzdrowiona. A tu nie dość, że odprowadza go na bok, od tłumu, osobno, to w sposób fizyczny dotyka jego uszu i jeszcze dotyka jego języka. Wiecie, w tamtych czasach nie było to właściwe. Jeżeli mówi się o nim, że on był kapłanem, według nowego porządku, kapłan nie powinien dotykać się żadnej wydzieliny ciała, również języka, śliny i tak dalej. Oni tego nie robili na co dzień. On łamał te wszystkie zwyczaje, bo oni myśleli, że on mu zrobi to tak i później tak i człowiek będzie zdrowy. Dlaczego dotykał go w fizyczny sposób? Mógł powiedzieć słowo, nie mam czasu, bądź uzdrowiony, idziemy dalej. Ale on miał dla niego czas, aby w fizyczny sposób dotknąć. Czy czasem nie potrzebujesz takiego dotknięcia Boga w fizyczny sposób, żebyś nie miał żadnej wątpliwości, żebyś nie miała żadnej wątpliwości. Tak, to był Bóg. Ja coś słyszałem, jakiś głos. Nie, to było Boże dotknięcie. On miał czas dla niego i dotknął się jego uszu i dotknął się jego języka. I czytamy dalej. Jakby tego było mało. I spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do niego. Efata, to znaczy otwórz się. Robiąc cokolwiek, zawsze wspierał się na ojcu, na autorytecie ojca. Powiedział, nie robię niczego, do czego nie posłałby mnie ojciec, do czego by mnie ojciec nie upoważnił. Myślisz, że to jest właściwe, że zanim będziemy się modlić o chorych, spojrzymy w niebo? Bo to jest taki schemat. On spojrzał w niebo, to może my teraz będziemy spoglądać w niebo. Biblia mówi, że wszystko, co dobre, przychodzi z góry. Bo na dole głębiny morskie, ziemia, kryją grzechy, kryją złe rzeczy. Tak jest napisane. A to, co dobre, przychodzi z wysokości. Spojrzał w górę i westchnął. powiedział: otwórz się. To słowo, które on wypowiada, ma moc. Tak naprawdę bez tego wkładania rąk wystarczyło to słowo. Bo to jest to samo słowo, którym stwarzał świat. To jest to samo słowo, które powiedział Mojżesz: jestem. Ja jestem od Boga, jestem, który jestem, Jahwe. I zadziałało, prawda? Wody się rozstąpiło. I wiele rzeczy działo się z powodu słowa. To słowo miało moc. Bez tych wszystkich gestów fizycznych, znaków, kiedy powiedział: otwórz się, i otworzyły się uszy jego, i zaraz rozwiązały się więzy jego języka, i mówił poprawnie. Uszy jego się otworzyły. Wiesz, co dzieje się z człowiekiem, który nie słyszy? Na pewno oglądacie na YouTubie takie uzdrowienia. Człowiek, który nie słyszy i nagle odzyskuje wzrok, to, co tutaj jak siedzimy, to dla niego jest tak olbrzymi hałas, że zazwyczaj wybiega z takiego zgromadzenia, bo on nigdy nie słyszał tych odgłosów, które dla nas są, ktoś tam szeleści, prawda? Ktoś przyszedł, ktoś wyszedł. Dla nas to jest normalne, a dla niego to jest taki huk, że zazwyczaj ci ludzie, którzy nie słyszeli, zostają uzdrowieni, nie mogą wytrzymać tego, mózg nie może zarejestrować tych hałasów, które nigdy nie były rejestrowane, wszystkie naraz. I zazwyczaj wybiegają z takiego zgromadzenia, bo to jest dla mózgu coś nowego, bardzo dużo. Jest napisane, że otworzyły się jego uszy i jednocześnie rozwiązały się więzy jego języka i mówił poprawnie. Halleluja! Wiesz, jeżeli 30 lat słuchał, to w końcu jak rozwiązały się więzy jego języka, no to zaczął mówić, prawda? No tak czy nie? Zgadza się? Nie. Jak słuchał, jak nic nie słyszał. Nic nie słyszał. A kiedy odzyskał słuch i język i zaczął mówić, jest napisane, że mówił poprawnie. Gdzie się tego nauczył? W przedszkolu? W szkole? Nic nie słyszał, a zaczął mówić poprawnie. To jest cud. Tak? Wiesz, teraz stajemy przed problemem, jak rozróżnić cud od uzdrowienia. Jak rozróżnić uzdrowienie od cudu. Kiedy boli cię głowa i myślisz tak: zanim wezmę tabletkę, chrześcijanie powinni tak mówić, zanim wezmę kolejną tabletkę, może się pomodlę do Boga, oszczędzę tą tabletkę i tej chemii, tego wszystkiego nie będę brał tyle. Modlisz się i głowa przestaje boleć. To jest cud czy uzdrowienie? Wygrał. Cud jest dopiero wtedy, jeżeli Bóg stwarza coś nowego. Są jakieś komórki w ciele, które zostały uszkodzone w wyniku raka i tak dalej. I kiedy człowiek przeżywa cud, to te komórki odżywają. Bóg buduje to na nowo. Stwarza na nowo coś, czego nie było. To jest cud. A to, że mnie lub ciebie przestała boleć głowa w wyniku modlitwy, to jest po prostu uzdrowienie. Cud to jest coś więcej, ponadnaturalne, że cud jest, że on nigdy nie słyszał, ale jak przemówił, to jest napisane, nie że mówił, wiecie, tak jak mówił, bo musiał się uczyć, tylko jest napisane, mówił poprawnie. Gdzie się tego nauczył? Gdzie się nauczył? Od razu przypomina mi się przykład Mojżesza, który nie mówił poprawnie, raczej bełkotał i nie wiem, czy on seplenił, czy się jąkał, ale było napisane, że miał bardzo ciężkiej wymowy, nie? Że nie umiał się wygadać po prostu. Miał problemy z mówieniem, tak? I widział cuda Boga i ciągle mówił, no ale przecież ja nie jestem takiej ciężkiej mowy. I tak mu zostało. Bo nie wierzył w to, że Bóg, który jest w stanie rozsunąć morze i zrobić wielkie rzeczy, to może zrobić tak, żeby on pięknie mówił w jednej chwili. Nie uwierzył w to małą rzecz. I tak mu zostało po prostu. I tak mu zostało. Często są rzeczy może niewielkie, ale które myślisz sobie tak, nie, widziałem już tyle cudów i uzdrowień dla kogoś i w Afryce tam się dzieje, oj, tam się dzieje. Ale tutaj, żeby akurat dla mnie, mój kręgosłup czy moja noga, nie, nie, zostawmy to lekarzom, też są potrzebni. Ja nie mam nic przeciwko lekarzom, bo Bóg kieruje lekarzami, ich rękoma, ich myślami, wtedy, kiedy modlimy się, tak aby wszystko dobrze się udało. I czytamy, że on został uzdrowiony i doznał jakby cudu, bo nie ucząc się, kto by z nas chciał nie chodzić do przedszkola, nie chodzić do szkoły i mówić poprawnie. Wiesz, okazuje się, że chodzimy do przedszkola, chodzimy do szkoły, ale jak przyjdzie do czego, to jak mówimy, to jeszcze jakby jak jest pani nauczycielka wśród nas, polonistka, to ona by zaraz co drugiemu powiedziała, ale oni nie mówią tak poprawnie, no nie? Coś tam jakieś błędy robią, przekręcają jakieś liczby, coś tam nie wszystko jest idealnie, tak? No wiesz, no musimy się tego uczyć, tak? Musimy się uczyć. Ona mówi, to jest CH, to jest RZ. Jak mówisz, to nie widać, czy to jest CH, czy RZ. Ona to wszystko widzi. A on od razu mówi poprawnie. Bez szkoły. Super. I teraz posłuchajcie. I przykazał im, aby nikomu o tym nie mówili, ale im więcej im przykazywał, tym więcej oni to rozgłaszali. No, czyli stara metoda. Że mówisz komuś, dajcie spokój, nie mówcie o tym, co się u nas, Boże, stało, bo ktoś został uzdrowiony. No to wszyscy o tym wiedzą na Facebooku, tak? No i o to chodzi. On świadomie wiedział, że to jest najlepsza reklama. Poczta pantoflowa. Zabraniał im, a oni im więcej im zabraniał, tym więcej mówili. Po prostu ludzie, zwykli ludzie. Bo to wiesz, ale co się tam stało? Nie wolno o tym mówić. Ale to jednak było coś. Tak było kiedyś i tak jest teraz. Zgadzacie się ze mną? I niezmiernie się zdumiewali, mówiąc, dobrze wszystko uczynił, bo sprawia, że głusi słyszą i niemi mówią. Czyli nie umieli tego ocenić. Przecież on jest Bogiem, może zrobić wszystko. Dobrze wszystko uczynił, bo są efekty. Głusi słyszą, niemi mówią, chwała Bogu. To jest to, co jest napisane o nim w Izajaszu, w Jeremiaszu, w Ezechielu, że przyjdzie, to co czytaliśmy na początku, chociażby Izajasz 35 i w innych miejscach, Jeremiasz 17, że przyjdzie i będzie to czynił na wielką skalę. Że przed nim nikt na taką skalę tego nie robił. I po tym poznacie, że on jest. I zobaczymy jeszcze jakby dalszą część tej historii uzdrowienia. W Ewangelii Marka jest tak, że on rozmawia tu z tym jednym pojedynczym człowiekiem, głuchoniemym, wychodzi na bok od ludu, wraca, tamci już są głodni, no wiadomo. I tutaj trzeba szybko ich nakarmić parę tysięcy, prawda? I zaraz przychodzi następny. Czyli cały czas jest ta presja tłumu. Cały czas ludzie czekają na niego, co on powie. Cały czas go obserwują, jak się zachowa. Jak będzie go uzdrawiał. Co powie. Czy go się dotknie. Czy każe mu iść gdzieś tam obmyć się w Jordanie albo coś, nie wiadomo. Zaraz jak tylko skończył z tym człowiekiem, to tłum czekał. Głodny. Głodny słowa, ale też głodny fizycznie. I potem jak nakarmił tłum, i przy okazji musiał też porozmawiać ze swoimi współpracownikami, czyli wspaniałą dwunastką, którzy zawsze stawiali niewłaściwe pytania albo widząc nakarmienie kilku tysięcy, zawsze mieli problem z małymi rzeczami. Czyli znowu musiał ich, jak to się mówi, przywrócić do porządku, prosić ich, aby uwierzyli w to, co już widzieli. Wiesz, widzieli, jak rozmnażał chleb. Po co mieli w to wierzyć? Widzieli w to. A już zaczęli wątpić, bo już ta akcja się skończyła. I następny cud, jakiego dokonuje, idą kawałek dalej, jest napisane w ten sposób. I przybyli do Betsajdy i przyprowadzili do niego ślepego i prosili go, aby się go dotknął. I znowu widzimy kolejnych ludzi, którzy przychodzą, jeszcze poczekamy chwilkę, jeszcze idzie do Betsajty. Ludzie przychodzą do niego i przyprowadzają człowieka ślepego. I proszą go, aby się go dotknął. Teraz sobie wyobraźmy, może powinniśmy na chwilę zamknąć oczy, żeby sobie wyobrazić, jak czuje się człowiek, który nic nie widzi. Jak czuje się taki człowiek? Macie zamknięte oczy? Ja mam. No mniej więcej czuję się tak. Tutaj i tak są te wyjścia awaryjne, że on po prostu nic nie widzi. Akurat mamy gości, którzy wchodzą teraz w całkowitą ciemność. Chwała Bogu. I jeszcze jasność przyjdzie. Mamy w niemieckim zborze taką parę, małżeństwo. Oni, kiedy już byli rencistami, to wzięli sobie na wychowanie chłopca. Nie kiedy byli młodym małżeństwem i nie mieli dzieci, tylko kiedy byli rencistami, wzięli sobie na wychowanie chłopca. Dobrze mówię, Esther, Tim? Tim. Nie byłoby nic dziwnego w tym, on urodził się bez oczu. Czyli tu nie było nadziei, że może będzie coś widział. Tak, my widzimy teraz, nasz wzrok przyzwyczaja się do tej ciemności i my widzimy już coś, prawda? Coraz lepiej. Powoli mózg się przestawia. Oni wzięli na wychowanie chłopca, który nie miał i nie ma oczu. Nie mieli złudzeń, że on będzie coś widział. Kiedy podchodzę do niego, witam się z nim, to on zawsze mówi, ty jesteś Janusz z polskiego zboru. A ja mówię, ty, a jak ty to poznajesz? On mówi, ja słyszę. Ja mówię, jak słyszysz? Mówi, ja wiem, gdzie kto stoi, zapamiętuję. Mój mózg zapamiętuje, gdzie kto stoi. Ja słyszę, jak kto chodzi. I kiedy ty mówisz, ja poznaję twój głos. On mnie za każdym razem rozpoznaje, chociaż nie zna mnie dobrze. Mówi, ty jesteś Janusz z polskiego zboru. O, on nic nie widzi, nie ma oczu. Rozumiesz? Teraz możemy z powrotem zapalić. Troszkę więcej światła. Jak to jest być człowiekiem, który nic nie widzi? On nic nie widzi, ale podwójnie słyszy, można by powiedzieć. Ludzi poznaje po krokach. Ma wyczulony bardzo słuch do tego stopnia, że rozpoznaje ludzi po tym, jak chodzą, jak mówią. My nie musimy aż tak, bo my wiemy, poznajemy ludzi po wyglądzie, prawda? Przez telefon już z tymi głosami mamy problem, bo głos jest troszkę inny, już nie wiesz, kto dzwoni. Jak nie dzwoni do ciebie cały czas. To jest pastor, czy może nie? Już mamy z tym problem. I teraz znowu ta historia się powtarza. Oni przyszli do niego i mówią, tutaj jest niewidomy, prosimy ciebie, dotknij się jego. Taki cud na zamówienie, idziemy do domu, wszyscy będą zadowoleni. Bo tamci znowu czekają, ci co byli głodni się najedli, ale oni za chwilę znowu będą głodni. Więc nie ma co, mistrzu, szybko. Jest, dalej czytamy, to jest werset 22, 7 rozdział, dalej 23, czytamy tak. A on wziął ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy, włożył nań ręce i zapytał go, czy widzisz? Super historia. Jak sobie myślisz, ile ludzi przychodziłoby do naszych kościołów, gdybyśmy tak uzdrawiali? Jezus łamie tu wszelkie możliwe reguły, jakie tylko są. Nie powinien jako kapłan używać śliny. To jest wydzielina ciała. Księgi Mojżeszowe tego zabraniają. Wiedział o tym. Jak powiedział, tylko zrób tak i tak, dotknij się, jego sprawa załatwiona, nie ma czasu. To on co, bierze go za rękę i wyprowadza poza wieś, poza tą Betsajdę. Bo co? Nie chciał cudu na pokaz? Nie chciał, żeby patrzyli mu na ręce? Czy mówiąc wprost i brutalnie, przepraszam za to słowo, może atmosfera w tej wsi nie była sprzyjająca? Może tylko oczekiwali na sensację? Może nie wierzyli w jego moc, tylko chcieli sensacji. On kiedy to wyczuwał, powiedział, nie, tylko rodzice, reszta, ci lamenciarze, wszyscy wek. Kiedy to wyczuwał, czasem lepiej było, jak miał usunąć całą wieś, to wolał wyjść. Więc wychodzi z tym, chorym człowiekiem poza wieś. Wychodzi poza wieś. I to, co robi na osobności, nie jest wzorem do naśladowania w naszych kościołach. Jeżeli tak byśmy zaczęli robić, byłoby dużo krytyki. Plunął w jego oczy. Ej. Myślę sobie tak. Jak on był niewidomy, to i tak tego nie widział, tak? Więc nie mógł odpowiednio zareagować. Ale słyszał, tak? Słyszał, co się stało i czuł. Czuł, co się stało. Nie było to miłe. Plunął w jego oczy. I co? I później pyta się jeszcze. Później wkłada na niego ręce. I pyta się go, czy widzisz coś? Fajnie, nie? Mówię, złamał wszystkie reguły, jakie można było złamać z tą śliną. To nie było po mojżeszowemu uzdrawianie. Jednocześnie wkłada na niego ręce, nie przejmuje się tym. I to pytanie, czy widzisz coś? Czasem Bóg musi nami wstrząsnąć, obudzić nas. Tak, nie bójmy się tego słowa. Poniżyć nas, złamać naszą pychę, złamać twoje i moje, to się nazywa ja, ale mówimy ego, żeby było ładniej, moje i twoje wysokie ego. Musi to wszystko złamać, zanim czegoś dokona. I on to robi świadomie, wyprowadza go. I tak właśnie postępuje z tym człowiekiem. Może powiedzieć, no fajnie, że nie zrobił tego w obecności całej wioski, no bo tamci by sobie pomyśleli. Widzisz, jaka jest scena uzdrowienia? Najpierw pluje na niego, później go uzdrawia. Co to jest? Tak działa Bóg? On to zrobi na osobności. Także nie bój się, bo Jezus Chrystus, jeżeli przychodzi po to, żeby nas troszeczkę sprowadzić na ziemię, w tej naszej, mojej niezależności, która się nazywa pycha, ego, fałszywe mniemanie o sobie, o swojej inteligencji i wszystko, co można do tego dodać, robi to dyskretnie. Dyskretnie. To jest Bóg, który ciebie i mnie rozumie. On nie zrobił tego przed tłumem, tylko dyskretnie. Jakby tego mało, pyta się, no i co teraz? Widzisz coś? Po tym wszystkim, Bóg zawsze się pyta, czy coś widzisz z tych duchowych rzeczy? Czy widzisz coś? Jakieś światełko. Tam, gdzie chcesz iść, gdzie idziesz. Czy widzisz ten cel w twoim i moim życiu? Już nie, chodzimy cały czas dookoła. O, to nie jest dobrze. Czy widzisz coś? Czyli co? Król królów, Pan panów. Jedyny moc mający. Tak? Ma wątpliwości, czy dobrze uzdrowił? O co tu chodzi? On ma wątpliwości, czy udało mu się uzdrowienie tego trudnego przypadku? Po co się go pyta, czy coś widzisz? Po co się go pyta? Ktoś powie, no tak, ale poprzednio było tak. Uzdrowił tego, później tam te 4000 ludzi trzeba było nakarmić tym chlebem, później walczyć z tymi uczniami, co zawsze mieli wątpliwości. To, co widzieli, zaraz zapominali i znowu mieli wątpliwości. Po prostu już miał tego, tak, już był zmęczony, moc z niego wyszła. I pyta się, no tak, zadziałało? My często, jeżeli kładziemy ręce na chorych, modlimy się, to później pytamy się, i co czujesz? Jest lepiej? Tak samo? Gorzej? Jak ktoś powie, nic nie czuję. Modlimy się dalej, tak? Chcemy wiedzieć, jaka jest reakcja. I on pyta się tego człowieka, czy widzisz coś? Dziwne, prawda? Czy widzisz coś? A ten na bezczelnego mówi tak. A ten przejrzawszy rzekł, spostrzegam ludzi, a gdy chodzą, wyglądają mi jak drzewa. No masz. Ale świadectwo. Dobrze, że wtedy CNN i te inne stacje tego nie nagrywały. Bo by powiedzieli, zobacz, Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, autorem cudu na raty. Nie udało się. Był zmęczony. Uzdrowił go, co prawda, ale on widzi ludzi, którzy chodzą tak jak drzewa, tylko, czyli że po prostu niewyraźnie. Tak? Reszta to już jest sprawa dla okulisty. Pójdzie po okulary i będzie gut. Czy jak? Wyobrażasz sobie coś takiego w CNN? Jezus Chrystus, autorem cudu na raty. Zmęczenie wzięło górę. Nie dał rady. Uzdrowił, ale tak pół na pół. Wiecie, medycyna mówi, że ktoś, kto wychodzi z całkowitej ciemności, my nie wyszliśmy tutaj na tej sali z całkowitej ciemności, bo trochę świateł zostawiliśmy, wychodzi przysypany w kopalni, o, albo pod ziemią. Po iluś dniach po trzęsieniu ziemi, czy w kopalni, na światło dzienne może stracić wzrok, bo kontrast dla mózgu jest zbyt duży. I mamy medyczne wytłumaczenie, dlaczego mu tego nie zrobił. Ale przeciwnicy Biblii nie będą z tego zadowoleni. Cały czas nic nie widział. Nagle odzyskuje wzrok, ale tak pół na pół. Zobacz, co jest w tym słowie. Widzę ludzi, ale są dla mnie tak jak drzewa. To jest o nas. Jak jedziesz autem, mijasz wielu ludzi. Idziesz ulicą, mijasz wielu ludzi. Ale pytanie, czy nie są oni dla ciebie tak jak drzewa obojętni? Jedziesz autem, jakieś drzewa, nie zapamiętujesz ich. Po prostu drzewo jak drzewo, jedno, dziesiątne, setne, jedziesz. Las. Czy nie jest tak w naszym życiu, że my traktujemy innych ludzi tak obojętnie jak drzewa? Po prostu przechodzimy obok nich, ale nie zapamiętujemy ich. Oni nas nic nie obchodzą. To, co teraz mówię, jest w sensie duchowym, to jest przenośnia. On odpowiada Jezusowi w sensie fizycznym. Widzę, ale niewyraźnie. Ludzie są dla mnie tak jak drzewa, tylko postacie. Ci, co mają słabszy wzrok, jak zdejmą okulary, to wiedzą, o co chodzi. A jak ci, co nie wiedzą, o co chodzi, to niech idą do okulisty, jak im zakropi oczy, to będą wiedzieli, o co chodzi. Że po prostu widzą, ale tak naprawdę to wszystko jest zamazane. Ale w sensie, w przenośni, w sensie duchowym często widzimy ludzi, którzy są nam tak obojętni jak drzewa. Po prostu całkowicie obojętni. I na domiar tego, że ten cud jakoś wychodzi na raty, to tamten jeszcze to potwierdza. I mówi, widzę, ale niewyraźnie. No i co teraz? Jedyny cud na raty opisany w Biblii. Jest napisane tak, że Jezus potem znowu położył ręce na jego oczy, a on przejrzał i został uzdrowiony i widział wszystko wyraźnie. Drugi raz kładzie na niego ręce i podczas tego drugiego włożenia rąk przejrzał na oczy. Został uzdrowiony, jest napisane, w czasie dokonanym. Został uzdrowiony i widział wszystko wyraźnie. W tej historii dziwne jest to, że Jezus nie pyta się go drugi raz i co teraz. Jak my się modlimy o uzdrowienie człowieka, pytamy się, jest ci lepiej, co czujesz? Jest dobrze. No to dobrze, spróbuj, nie wiem, pobiegać, jeśli nigdy nie biegałeś, albo poruszaj kolanem, czy głową, czy szyją. Aha, jest lepiej. A Jezus nie pyta się go, czy jest ci lepiej. Tylko jest napisane, że wkłada na niego ręce, zostaje uzdrowiony i widzi wyraźnie. To jest tak, bo był pewny, że teraz będziesz uzdrowiony. Nie ma tutaj jakiegoś ale, no może się uda, może nie, jest trochę lepiej, czy nie jest lepiej. I to samo mówi do niego też ty, ale do wsi nie wchodź. To, co powiedział do tamtego. Do wsi nie wchodź. To jest takie symboliczne. Nie wracaj do swojego starego życia. Ta wieś to jest symbolem starego życia. On go wyprowadza z tej wsi na zewnątrz, na bok. Tam przeżywa ten człowiek Bożą obecność. I on mówi do niego, ty, ale nie wchodź do starego życia. Ile widzieliśmy ludzi, którzy przeżyli zbawienie, nowonarodzenie, nawrócenie i uzdrowienie i wrócili do starego życia. I Biblia mówi, to jest możliwe. Jeżeli chcesz, możesz. Dzisiaj możesz być uzdrowiony, dzisiaj możesz być zbawiony, jutro wrócisz do starego życia, to jest twój wybór. Jezus tylko prosi go, ale do wsi nie wchodź, nie wracaj w sposób symboliczny do tego, z czego wyszedłeś. Nie wracaj. do tego, z czego wyszedłeś. I wiecie, tu jest w tej historii, żeby rozwiązać tą zagadkę z tym cudem nieudanym na raty i żeby nikt nie miał wątpliwości, dlaczego taki przykład znalazł się w Biblii. Bo mógł się powiedzieć, no jejku, no tą jedną historię można było wyciąć, jak to jest takie nieudane. Wyciąć i koniec. W innych historiach jest napisane, Jezus szedł, uzdrawiał. Apostołowie szli, ich cień uzdrawiał. Kiedy mieli Ducha Świętego i szli, Piotr przechodząc, jego cień padał na ludzi i zostali uzdrowieni. Dalej w Dziejach Apostolskich czytamy, że ludzie kawałki materiału kładli, jak przechodzili apostołowie i później brali to do chorego i ta moc została przenoszona. Tu dopiero jest materiał do tego, co się później rozwinęło. Prawda? Taki ślad w Biblii. A tutaj z tym cudem na raty. Wiecie, ja się tak zastanawiałem, może wina nie jest po stronie Boga żywego Jezusa Chrystusa. On, kiedy przychodził do człowieka, rozmawiał z nim twarzą w twarz, na osobności, to zawsze się pytał, czego potrzebujesz. Albo zapisane też w starym języku, co chcesz, abym ci uczynił? Jak widział sparaliżowanego i się pyta go, co chcesz, abym ci uczynił? Albo widzi ślepego, co chcesz, abym ci uczynił? Rozmawia z nim. I czego oczekiwał od każdego i czego oczekuje od każdego z nas? Że my co? Pomożemy w tym cudzie? Co my mamy mieć, aby ten cud był doskonały, zupełny i taki porządny? On później to wypowiada do ludzi. Jeżeli mówią, Panie, uzdrowiłeś, mistrzu, to Ty. A jedna, druga kobieta i inni mówią, to nie tak. Co było w tej historii? Jezus mówi, nie. Wiara Twoja uzdrowiła Cię. Przyszłaś do mnie, miałaś krwotok. Dotknęłaś się tylko mojej szaty, zostałaś uzdrowiona. Wiara Twoja Cię uzdrowiła, nie ja. Odpowiada tak wiele razy w Biblii. I teraz wróćmy do tej historii z tym nieudanym cudem. Jaką wiarę mógł mieć ten niewidomy człowiek? Myślę, że on miał tak wiarę, czasem może zbliżoną do Twojej i mojej, tak blisko zera. I po prostu, kiedy otrzymał to pierwsze dotknięcie i zobaczył, że widzi, co prawda tak trochę w sposób zamazany, to jego wiara wzrosła. Jak jego wiara wzrosła, to mógł otrzymać większy cud. Jezus zawsze mówił, to wiara Twoja. Ty przyszedłeś w ufności, że ja mogę Ci pomóc. Przyszedłeś do mnie i Twoja wiara Cię uzdrowiła. W tych historiach mamy dwa razy ludzi tak zwanych przyprowadzonych do Jezusa. Jest napisane, że inni przyprowadzili go do Jezusa. W Kościele ciągle mamy ludzi, których ktoś przyprowadził na nabożeństwo. Przyprowadził do kościoła, mówisz, ty, no dzisiaj będzie koncert, to nie będzie długo, wiesz, no tam, no chodź. I ten człowiek nie ma żadnej wiary, że tam będzie żywy Bóg, ale zostaje przyprowadzony na jakieś miejsce poprzez znajomych, poprzez rodzinę, kolegów, taki przyprowadzony. Później słyszymy świadectwo, że zostałem przyprowadzony do takiego kościoła. Po prostu nie miał tej wiary w momencie, gdy przychodził. Ostatnio, kiedy byłem na takim zjeździe jakiś w Niemczech, zjazd pastorów, różne zbory przedstawiali. Jeden wyszedł taki z tatuażami w kurtce skórzanej, pomijając wygląd, Bóg nie patrzy na wygląd. On tak miał niski głos. I on mówi tak, ja założyłem zbór w dyskotece. Po prostu w dyskotece. To dla niego było właściwe miejsce, bo on stamtąd wyszedł. I dyskoteka się kończy w sobotę, w niedzielę rano. Oni tam sprzątają i robią w tym samym miejscu robią kościół. Jego świadectwo było takie. Kiedyś, on cały czas mówił tym grubym głosem, kiedyś moja dziewczyna zaprosiła mnie na swój chrzest do kościoła. Mówi, jak poszedłem i to zobaczyłem, to powiedziałem, nigdy więcej nie przyjdę do takiego kościoła. 2 lata później już był nawrócony. Też był taki przypadek, że ktoś go przyprowadził. On przyszedł nie ze względu na Boga, bo on nic nie czuł. Przyszedł tylko, aby innej osobie nie sprawić przykrości. I mówi, jak popatrzyłem na to wszystko, co oni robią, to już w nim się zaczęło gotować, bo wiedział, że będzie musiał zmienić swoje życie. Że to nie jest religia, że odbędzie godzinkę albo dwie i pójdzie sobie do domu. Spełni obowiązek, odhaczy. Niedziela jest w porządku. Należy się niedziela Bogu. Byłem w kościele, fajnie jest. Kiedy to zobaczył, że ludzie tam są autentyczni, był taki przyprowadzony przypadek. Tak o sobie mówił, beznadziejny, przyprowadzony przypadek, który nie wierzył w nic. I tak go to poruszyło, że on był na swój sposób autentyczny. I ci ludzie, których tam spotkał, oni też byli autentyczni. I później zrozumiał, że on pasuje do tego świata. I taka przemiana nastąpiła w jego życiu, że po 2 latach już był w tym miejscu, który powiedział, że więcej tam nie przyjdzie, bo tam się coś działo, czego on nie rozumiał do końca. I dzisiaj jest pastorem w dyskotece, tak można powiedzieć, w Hamburgu. I kiedy opowiada to swoje świadectwo, to wielu ludzi było takich przyprowadzonych przez kogoś, jak tych dwóch chorych, ten jeden głuchoniemy i ten ślepy, że znajomi powiedzieli, ty, mistrz jest tu i tu, to jest dla ciebie jedyna szansa. Ale mówi, co, jak od urodzenia jestem chory, jaka szansa? No ale nic ci nie szkodzi, nie musisz wierzyć, idź, on się pomodli może akurat. Dużo ludzi jest u nas też takich, mówi, słuchaj, nie wierzysz, on nie szkodzi, ale oni się modlą o uzdrowienie, oni modlą się o Ducha Świętego, przyjdź, może cię dotknie, później się zastanowisz, co to jest. Jezus chciał, aby wiara w tym człowieku najpierw troszeczkę z tego zera podniosła się na jakiś plusik. Ja nie wiem, ile to było w stopniach, ale kiedy on wypowiada te słowa, że widzę wszystko tak jakby przez mgłę, niewyraźnie, tak jak drzewa, to sobie myśli, ej, to ten nauczyciel jednak ma moc. Co prawda na raty, ale idzie. I idzie. I kiedy już Jezus mógł z tym pracować, wtedy kładzie na niego ręce jeszcze raz i nie pyta się, co teraz jest lepiej, tak jak my robimy. Jest teraz lepiej? Nie, no to jeszcze raz, spróbujmy do skutku, możemy się modlić, mamy czas. On już wiedział, on nie potrzebował tego. On nie miał tego ograniczenia, że dzisiaj mógł tylko w połowie go uzdrowić, bo był już zmęczony. Że on musiał czekać, on chciał coś z tamtej strony. Często jest tak, że Bóg oczekuje od nas tego, co my po ludzku możemy swoim umysłem, swoimi rękoma dać. W międzyczasie rozmnaża chleb, ale pyta się w tych przypadkach też, co macie do jedzenia? A co my tam mamy? 2 chleby, 5 rybek. Dajcie to, co macie. Wystarczy. Często, kiedy przyszedł, aby wskrzesić Łazarza, żeby powiedzieć, wyjdź i koniec, tak? Ale on mówi do tych ludzi, odwalcie kamień, zróbcie jakąś robotę swoimi rękoma, uwierzcie w to, chociaż to tak wzrosło troszeczkę powyżej zera, ta wasza wiara. Każe im odwalać kamień, żeby później go wskrzesić z martwych. No to bez tego odwalania kamienia, by go nie wskrzesił z martwych? Ale chce, żeby oni włożyli jakąś pracę. On bierze to, co my możemy zrobić i daje to, czego my nie możemy zrobić. Amen? Jeżeli było kilku przyjaciół takiego sparaliżowanego, i on mówi, gdzie, jak? Na noszach? Gdzie się dostanę? Taki tłum. No to oni go przez dach włożyli, prawda? Mieli jakąś wiarę, żeby go tam przez dach włożyć. I ten człowiek też był taki przyniesiony, przyprowadzony do Jezusa. I on widząc ich wiarę, uczynił to dla tego człowieka. Często oczekuje od nas jakiegoś ziarenka wiary. On mówi do uczniów, gdybyście mieli taką malutką wiarę chociaż. To znaczy, że oni często wątpili. To widać z ich rozmów, że oni wątpili w wiele rzeczy, które wczoraj widzieli. Wczoraj widzieli, a dzisiaj wątpili. Jakże podobni do nas. Ty powiesz, ty, ale myśmy nie widzieli rozmnożenia chleba na 4000. Okej? Powiem ci teraz, jaki cud widziałeś rozmnożenia. Każdy, ja też. I to prawie jest na 4000. Ktoś z was widział kukurydzę? Taką baśkę, jak to się mówi po polsku? To można ugotować i zjeść tak, w słonej wodzie, nie? I teraz jest, nie mogę ich pytać, bo już ktoś mi zwrócił uwagę, że ja ciągle egzaminuję tą młodzież, niech starsi się wypowiedzą. Jeżeli widzisz baśkę kukurydzy, to jest jedno ziarenko, które wkładasz do ziemi i to wyrasta. Jest pytanie, ile jest tych ziarenek z tej jednej? O, teraz nie ma internetu, nie będzie łatwo. To jest cud, który wszyscy widzieli, rozmnożenia, który się powtarza od stworzenia świata do dzisiaj. 3200. O, ile to jest procent? No razy 100. Tak? Ile to jest procent? Z jednej 3200 to nie jest cud? Jak może brakować chleba? Teraz już wiesz, dlaczego cała Afryka je kukurydzę, cała Azja kukurydzę i cała Ameryka kukurydzę. Bo to jest... Jak on mówi w przypowieści o pszenicy, o zbożu i tak dalej, 20-krotny, 40-krotny, 100-krotny. A tu 3200? No to jest cud, tak? Z jednego ziarenka tak zrobić? Ej, to jest cudowne rozmnożenie. I to się powtarza od założenia świata do dzisiaj? I nikt mówi tak, ty, ale to dobrze Bóg zaplanował, bo te biedniejsze narody cały czas kukurydzę jedzą. Gdziekolwiek pojechaliśmy w Afryce, Kenia, cały czas mielą kukurydzę, mąka kukurydziana 3 razy dziennie. Myślę, dlaczego? No bo kartofle się tak nie rozmnażają. I pszenica też nie. I w Azji jest to samo. To jest cud. No, może ktoś może to skopiować. Zrób tak, żeby było więcej jak 3200. To jest cud, prawda? Widzieliście cud rozmnożenia żywności? Kukurydza. Jak ktoś ma problem, no to niech sobie doczyta. Niech zobaczy. Prawda? To Bóg zrobił i dzięki temu cudownemu rozmnożeniu nie powinno brakować jedzenia. Jeżeli, kończąc, jeżeli chodzi o tą historię z tymi dwoma uzdrowieniami, to jedno i drugie było doskonałe. Tu nie ma nic nieudanego. Bóg oczekuje od nas naszego wkładu, tego ułamka procenta wiary, abyśmy zaczęli widzieć rzeczy Boże wyraźnie. Może tak, no widzę to, ale troszkę jest zamazane. Ludzie jak drzewa, drzewa jak ludzie, nie wiadomo o co chodzi. Ale Bóg chce ode mnie i od ciebie, abyśmy sprawy duchowe, sprawy Boże widzieli duchowymi oczyma wyraźnie. Amen? Także jeżeli ktoś będzie chciał wam powiedzieć, że Jezus zrobił cud na raty, trochę nieudany, trochę niedorobiony, to nie leżało po jego stronie. On zawsze oczekiwał współpracy od człowieka, aby jego wiara wzrosła i często musiał czekać. Ale później zawsze mówił, kiedy mówili, no to ty, Panie, uzdrowiesz. Nie, to twoja wiara. I odchodził skromnie. Odchodził skromnie. Gdybyśmy my tak modlili się o chorych, to najpierw byśmy musieli ich zapytać, a gdzie jest twoja wiara? No ja przyszedłem, bo tu był napis taki, Bóg uzdrawia. I co? No i nic, no chcę wziąć uzdrowienie i iść, nie? Ilu było takich za czasów Jezusa, którzy wzięli uzdrowienie i poszli? To jest możliwe. To jest możliwe. Którzy wzięli uwolnienie i poszli. Ale Jezus się pyta, no dobrze, ale gdzie jest tych 9, których uzdrowiłem, jeden wrócił podziękować? Zawsze ten telefon do Boga należy zapamiętać. Zaraz podam jego numer. Tak, to mam zapisane. Znacie telefon do Boga, czy nie? Aha. 5015. Ja. 5015. Wzywaj mnie w dniu niedoli. Pomogę ci, jest napisane. Podniosę cię z upadku, ale zawsze zapominamy tego ostatniego, a ty mnie uwielbisz, czyli oddasz mi chwałę, podziękujesz mi. To tych 9 miało z tym problem, bo nie zrozumieli tego ostatniego, bo było głośne. Tylko podniosę cię w dniu niedoli. Wzywaj mnie, podniosę cię, ale ty mnie uwielbisz. Takie jest założenie Boga. Często z naszym tym duchowym wzrokiem jest tak, chcielibyśmy mieć ten idealny wzrok, ale sam Jezus mówi, że no jest czasem tak, że coś u kogoś widzimy w kształcie belki, prawda? Duże rzeczy u kogoś, u siebie nie widzimy. Źdźbło to jest taka mała rzecz, taka, coś leży na podłodze. Źdźbło to jest takie nic, taki włos. Jak ktoś nie wie, co to źdźbło, bo to jest ciężkie polskie słowo, stary język, to jest takie nic. W starszym wieku możesz powiedzieć dzięki Bogu, nie widzę tego po prostu. Bo Jezus mówi, no jak nie widzisz belki w swoim oku, a widzisz źdźbło u brata swego. Moja wnuczka, jak idziemy ulicą, raz mówiła tak, o dziadek, widzisz, tam leży włos. Mówię, Boże, dziecko, to ja kija nie widzę. Ulica czarna, chodnik czarny, ona mówi, o włos. Ty, ja podchodzę, ona bierze do ręki włos na ulicy. Ja bym też tak chciał widzieć. Włos na ulicy znaleźć, gdzie wszystko jest czarne, brudne. No, ona ma niżej, ja wiem, ona ma niżej, metr niżej, ale mimo to ja się schyliłem i dalej nie, ona mi to dała do ręki, mówi dziadek o włos. Tak, pewnych rzeczy nie chcemy widzieć albo nie widzimy po prostu. Ale to nie znaczy, że ich nie ma. Od tego czasu wiem, że na ulicy leżą włosy, ale dalej ich nie widzę po prostu. Ona to widzi. Ale Boże Słowo mówi na poważnie, że u siebie chociaż mamy wzrok, nie zauważamy wielkich błędów, wielkich rzeczy, ale u kogoś widzimy ten przysłowiowy włos lub źdźbło. Tak? To się źdźbło, źdźbło się pisze, tak? Poloniska. Źdź, oj, to nam dopiero teraz skomplikowałaś. Myślałem, to jakoś łatwiej się pisze. Źdźbło, okej. Okay. Wiecie, kończąc to, Boże Słowo daje wiele przykładów na temat duchowego wzroku. Wróćmy pamięcią tylko do 12 zwiadowców. Oni wracają, dwóch widzi to, co trzeba, a tam tych 10, to jest 16,6%. Ja już was nie pytam, ale 16,6, bo 12 z 10. 16% widzi dobre rzeczy, a tamci widzieli wszystko większe. I te złe rzeczy też widzieli większe niż często my widzimy te złe rzeczy większe niż one są. Tak? I ci zwiadowcy w Izraelu, którzy mieli przejść i patrzeć na jaka jest ziemia obiecana. Winogrona są duże, ale olbrzymy tam są takie, ojejku, też duże i strasznie to zaludnienie jest i wszystko źle widzieli. Jeżeli chcesz, tak też możesz widzieć. Ale Biblia mówi, że 16,6% widzi rzeczy tak, jak ma być. To co jest z naszym duchowym wzrokiem? To ta 84 okuliści na dwie zmiany. Nie wiadomo, czy to się uda skorygować okularami. Nie wiem, co moglibyśmy nazwać duchowymi okularami. Brat tutaj zdjął i się zastanawia właśnie. Co by można nazwać duchowymi okularami? Bóg daje takie okulary. Modlisz się, przychodzi odpowiedź. To nie jest dobrze. To musi poprawić. O, tutaj się nie wykazałeś, tylko twoja inteligencja, ale to nie jest dobrze. To. Taka korekta wzroku nakłada ci tak. U okulisty ci nakłada i mówi lepiej. W końcu widzisz, myślisz, że to po prostu ta ściana już jest przed tobą. Tak jest lepiej. Takie soczewki po prostu. To jest właśnie ta korekta duchowego wzroku. Bóg też tak robi. Bóg powiedział do Izraela, mają oczy, a nie widzą. A faryzeusze mówią, to co, my też jesteśmy ślepi? A Jezus mówi, nie, wy macie oczy, wy będziecie sądzeni za to, że widzieliście, a nie uwierzyliście. Tak łatwo nie będzie. Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście winy. A ponieważ prowadzicie lud, a nie chcieliście widzieć, będziecie za to odpowiadać. Zostańmy jeszcze na chwilę z Pawłem. Znamy wszyscy ten przykład, że Bóg musiał go oślepić, aby widział. Bardzo ciężka historia, prawda? Tam jest tak napisane, że Paweł szedł do Damaszku, trach, objawił mu się Jezus, mówił do niego, on nigdy Jezusa fizycznie nie widział. 13 apostoł. I 3 dni poszedł dalej, ale stracił wzrok, prawda? Tak naprawdę historycy biblijni twierdzą, że na 14 lat on znika w tej historii, że nie wiadomo, co robił. Był w obecności Boga. Ma dużą przerwę w życiorysie, tak jak ci, którzy wyjechali do Niemiec i nie wiadomo, co się z nimi działo, bo mają kilka lat przerwa. Nie wiadomo, gdzie był, gdzie pracował, prawda? Wtedy piszemy, szukał pracy. Został oślepiony przez Boga po to, żeby mógł odzyskać idealny duchowy wzrok. No tak było. Elizeusz też widzi pewne rzeczy, wojska anielskie. Sługa koło niego stoi i mówi, ty mistrzu, ale ja nic nie widzę. Po prostu duchowy wzrok. On mówi, spokojnie, wojska anielskie są tutaj. Tamten widzi tylko wojska nieprzyjacielskie. Często nie widzimy tych rzeczy duchowych, które powinniśmy już widzieć. Abraham i Izaak, znana historia. Dzieci znają to na szkółce. Idą na górę, by złożyć ofiarę. A synek, tato, a gdzie jest ofiara? No dobra, tam drzewo ładujmy, wszystko tego. A synek, tato, ale gdzie jest baranek? Abraham co mówi? Do tych co sług, którzy byli z nim, pomagali tam to wszystko przetransportować na górę, mówi, zostańcie, zostańcie. Nie chciał, tak Jezus, nie chciał tych, że tak powiem, świadków. Ale później mówi drugie zdanie, my wrócimy. Czyli co? Nie wierzył w to, że złoży ofiarę? Bóg mu powiedział, złóż swojego syna na ofiarę. A on mówi do służących, tutaj macie stać, my wrócimy, ale było ich dwóch. Liczba mnoga my. Tak według Bożego planu on miał wrócić, bo miał złożyć syna złożyć na ofiarę, koniec, kropka. Jaki miał duchowy wzrok? Bóg i tak go wskrzesi. Bóg nie pozwoli mu umrzeć. Nieważne, co się stanie. On nie kłamie. Mówi do służących, my wrócimy. No jak wrócimy, jak idą dwóch, a jeden ma drugiego złożyć na ofiarę. Po ludzku niemożliwe. Czy on kłamał? Albo miał taki duchowy wzrok, że Bóg pozwoli mu zobaczyć. Nie bój się. Jeśli trzeba, to złożysz go na ofiarę, ale jak będzie trzeba, to on zmartwychwstanie. Co się przejmujesz? I on mówi zupełnie spokojnie do służących, czekajcie, my wrócimy. Często tak mówimy, nam się nic nie stanie, w porządku, prawda? Ale czy w to wierzymy? Czy widzimy tak daleko? W objawieniu Jana kończąc jest taki czwarty rozdział. Nie wiem, czy to jeszcze przeczytamy, ale chyba przeczytamy. Jeszcze czas jest dobry. Objawienie Jana, czwarty rozdział. To chciałbym na zakończenie przeczytać i z tym zostawić was. Teraz sam muszę to poszukać, ale czwarty rozdział. Szukacie ze mną. Mamy już. Tak, to jest strona 1336. Bo cały czas mówimy o duchowym wzroku, o duchowej ślepocie. Kto ma dobry wzrok, a kto nie i dlaczego? Że to wszystko jest w rękach Boga żywego. Strona 1336, czwarty rozdział, szósty i ósmy werset na zakończenie. Przed tronem także jakby morze szkliste podobne do kryształu, a w pośrodku wokoło tronu cztery postacie pełne oczy z przodu i z tyłu. Morze szkliste często symbolizuje tłumy ludzi w objawieniu. Ale zauważ na to, cztery postacie, pełne oczy z przodu i z tyłu, science fiction. Możesz sobie wyobrazić takie postacie, które mają oczy z przodu i z tyłu i to jeszcze cztery. I tam później jest opis tych postaci, że to są obrazy odbicia Jezusa. Jeden jakby człowiek, bo przyszedł jako człowiek, lew, orzeł, prawda? Cztery odbicia Jezusa. Jezus siedzi na tronie w tym objawieniu. Także ktoś, żeby nie mylił, że to czterech Jezusów. Cztery postacie Jezusa. I te postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. A w ósmym rozdziale czytamy. A każdy z tych czterech postaci, każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu. Wyobraź sobie coś takiego, że nie dosyć, że z przodu i z tyłu, to jeszcze wokoło i wewnątrz. Czyli tak na dobrą sprawę, nie wiem, kto lubi oglądać science fiction filmy, ja nie, ale to po prostu były postacie, które miały same oczy. Bo z zewnątrz, z tyłu, z przodu, wokoło i w środku. Możesz sobie wyobrazić coś takiego. I po co? Ale na kształt lwa, orła, człowieka i byka. Tak? Cztery odbicia Jezusa. Po co te oczy z przodu, z tyłu, wszędzie i w środku? I oddawały Bogu chwały te postacie. Wiesz, kiedyś przyszedł taki sen do mnie. To nie chcę się chwalić, ale po prostu było coś takiego, że to Bóg sądzi ciebie i mnie innymi oczyma. Ile oczu, taki sąd. Jaki sąd, tyle oczu. Dlaczego? Jeżeli jest rzecz, nie widzę, że trzeba pomóc sąsiadowi. Nie widzę tego. Żyję sobie i nie widzę. Bóg widzi to, bo Bóg wszystko widzi. Jest pytanie, czy On mnie za to osądzi. Moimi oczyma nie zauważyłem tego, że koło mnie był ktoś w potrzebie. Sąsiad, może brat z Boże. Po prostu po ludzku wszystko wyglądało dobrze. On nie wymagał pomocy. Nie zauważyłem tego swoimi duchowymi oczyma. I teraz pytanie, za co będzie sądził mnie Bóg? Ja tego nie widziałem. Nie to, że wiedziałem, że ktoś jest w potrzebie, odmówiłem mu pomocy. Albo zekceważyłem. Tylko po prostu nie zauważyłem tego. Biblia mówi, to, co widziałeś, jest ważne. Swoimi duchowymi oczyma. Dlatego tyle oczu mają te postacie. Bóg widzi każdego z nas innymi oczyma. Bo jeżeli On miałby osądzać to, co On wie, miałby osądzać nas, to nic by się nie ukryło, ale że pewne rzeczy nie zauważyliśmy, nie wiedzieliśmy, nie byliśmy świadomi. Swoim duchowym wzrokiem nie widzieliśmy tego. On ma osąd dla każdego na podstawie tego, co my swoimi duchowymi oczyma widzieliśmy. Po co tyle oczu w tych postaciach? Bóg ma jeden idealny wzrok, widzi wszystko, ale my nie. To jest taki symbol, że sąd jest sprawiedliwy. Jeden duchowymi oczyma widzi więcej, drugi widzi mniej. Czy Bóg będzie sądził tego, co widzi mniej? No tak, nie widziałeś tego, ale jesteś winny. Dlatego tyle oczu mają te postacie. Ile oczu, tyle ludzi, ile ludzi, tyle oczu i taki sąd. Jeżeli On sądzi sprawiedliwie, to nie może sądzić na podstawie swego idealnego wzroku, bo On wie wszystko i On widzi wszystko. Ale ja i ty jesteśmy ograniczeni swoim fizycznym wzrokiem. Jeden ma lepszy, drugi gorszy. Tak samo jest z duchowym wzrokiem. Dzisiaj nie dostrzegamy wielu rzeczy, które Bóg objawi nam jutro. A za 20 lat dowiemy się, co dzisiaj robiliśmy źle. I da nam ten duchowy wzrok. To, co dzisiaj widzimy tak jakby za mgłą, ludzie, drzewa, nie wiadomo o co chodzi, może nam dać poznać wyraźnie. Ale powiesz, no to wiem dzisiaj, ale co zrobię z tym, co robiłem 20 lat temu, kiedy nie miałem takiego poznania. Mój wzrok duchowy był gdzieś taki bardzo za mgłą. No nic. Do każdego ma inny sąd, inne oczy. Inaczej nie miałoby to sensu. Pamiętajmy, kochani, na koniec o tym, że to, jak Bóg działa w naszym życiu, naprawdę zależy od naszej wiary, zależy od nas, żeby to troszeczkę było powyżej zera. Nie musi być te 3200% tam czegoś, ale troszeczkę powyżej zera. Tak jak powiedział, gdybyście mieli ziarnko jak gorczyca wiary, to byście mogli zrobić. Czy ci uczniowie tam nie mieli za dużo tej wiary, byli blisko Niego, słyszeli jak chodzi, czuli Jego oddech, razem jedli, a pomimo to zapominali. On wie, jak jest człowiek. Życzyłbym sobie i wam wszystkim, aby nasz duchowy wzrok wbrew wszystkim prawdom fizyki i medycyny z wiekiem nam się po prostu poprawiał. Amen. Poproszę jeszcze zespół.